W imieniu księdza Andrzeja witam wszystkich na kolejnym wtorkowym spotkaniu. Ksiądz Andrzej jest na rekolekcjach przez kilka dni. Zostawił nam tekst, który teraz przeczytam i rozważymy. I zapewnił nas, że z nami przebywa duchowo, zjednoczony w modlitwie. Potem pozostaniemy w ciszy na pół godziny modlitwy, by być z Bogiem. W tegorocznych spotkaniach modlitewnych prowadzi nas Karol Wojtyła, Jan Paweł II, ogłoszony świętym pod koniec kwietnia bieżącego roku. Nasz rodak, ksiądz, biskup, kardynał z Krakowa, a równocześnie człowiek niezwykłej wiary, głębokiej mądrości, człowiek pełny, spełniony w każdym calu swojej osobowości. Powiedzielibyśmy na drugim spotkaniu, że Jana Pawła II można nazwać człowiekiem ośmiu błogosławieństw. Tekst ośmiu błogosławieństw słyszeliśmy kilka dni temu w uroczystość Wszystkich Świętych. Błogosławieni cisi, błogosławieni miłosierni, błogosławieni, którzy się smucą. W niektórych tłumaczeniach słowo błogosławieni oddane jest przez inny określnik – szczęśliwi. W rzeczy samej jest to z pewnością lepsze tłumaczenie oryginalnego słowa greckiego, użytego przez świętego Mateusza – makarioi. Szczęśliwi są ci, którzy postępują według ośmiu dróg ukazanych przez Jezusa 2000 lat temu na Górze Błogosławieństw. Górze, której zbocza łagodnie schodzą do jeziora Genezaret. Dziś, będąc tu razem w kościele świętego Marka, czujemy jakby delikatną bryzę, która przynosi nam echo tamtych ponadczasowych słów. Ośmiu drogowskazów. Karol Wojtyła, Jan Paweł II wypełnił każde z nich w swoim życiu, czyniąc arcydzieło. A przecież wszystko zaczęło się tak normalnie, zwyczajnie, wręcz prozaicznie. Od realizacji tego pierwszego. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Duchowa wspinaczka przyszłego papieża rozpoczęła się od utraty niemal wszystkiego, co było mu najdroższe w latach dziecięcych i młodzieńczych. Matki, ojca, siostry, brata, wymarzonych studiów polonistycznych, niepodległości Polski. Zmuszony był iść do pracy w kamieniołomie na Zakrzówku, a następnie w fabryce Solvay, by uniknąć wywózki do Niemiec i pracować na chleb w pocie czoła. W sumie przepracował tam 4 lata. Często zmarznięty, zmęczony, głodny. Już na zawsze, na całe życie pozostał człowiekiem ubogim. Także materialnie. Jestem ubogim człowiekiem. Moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. Tak śpiewał wielokrotnie w swojej ulubionej piosence Barka. Umiłowanymi świętymi Karola Wojtyły byli m.in. święty Franciszek z Asyżu i brat Albert. W wywiadzie udzielonym André Frossard powiedział o nich: Trudno tu nie wspominać o tym, jaki wpływ wywarł święty Franciszek z Asyżu oraz jego chyba najwierchniejszy naśladowca w mojej ojczyźnie, brat Albert Chmielowski. Wiadomo, że Franciszek nie czuł się godnym przyjęcia święcień kapłańskich. Poprzestał na diakonacie. Polski brat Albert, który należy do szerokiego kontekstu duchowego odrodzenia na przełomie XIX i XX stulecia w mojej ojczyźnie, przemawiał ponadto wymową współczesności. Całe jego życie, od wczesnej młodości, poprzez okres twórczości malarskiej połączonej z wewnętrznym zmaganiem o kształt właściwego swego powołania, aż po ostateczny wybór franciszkańskiego ideału brata tercjarza i sługi ubogich. Całe to życie najkrócej i najgruntowniej streścił znakomity autor książki o nim w słowach duszę dał. Właśnie. O cóż innego może chodzić w powołaniu kapłańskim, jak nie o to, żeby duszę dać. I dlatego tak bardzo potrzebne są wzory, które ukazują każdemu z nas, kapłanów, jak wiele musimy wymagać od siebie. Owszem, wzory, które nam unaoczniają, jak bardzo to, czym jest chrystusowe kapłaństwo służebne, przerasta każdego z nas. Postać Adama Chmielowskiego, utalentowanego malarza, który z własnego wyboru zaczął dzielić życie z najuboższymi, stając się bratem Albertem, głęboko zainspirowała Karola Wojtyłę. Spotkał się z jego twórczością artystyczną, gdy przybył na studia do Krakowa. Właśnie wtedy odbywała się pierwsza wielka wystawa dzieł Chmielowskiego. Odtąd brat Albert towarzyszył Karolowi Wojtyle, Janowi Pawłowi II, stale przez całe życie. Pewnie by się mocno zdziwił, gdyby mu ktoś wówczas na początku kapłańskiej drogi powiedział, że przyjdą takie dni, kiedy jako papież wyniesie go na ołtarze jako błogosławionego, a następnie świętego. W książce Wstańcie, chodźmy, napisany już w czasie pontyfikatu, zapisał: szczególne miejsce w mojej pamięci, a nawet więcej, w moim sercu ma brat Albert Adam Chmielowski. Walczył w powstaniu styczniowym i w tym powstaniu pocisk zniszczył mu nogę. Odtąd był kaleką, nosił protezę. Był dla mnie postacią przedziwną. Bardzo byłem z nim duchowo związany. Napisałem o nim dramat, który zatytułowałem Brat naszego Boga. Fascynowała mnie jego osobowość. Widziałem w nim model, który mi odpowiadał. Rzucił sztukę, żeby stać się sługą biedaków, opuchlaków, jak ich nazywano. Jego dzieje bardzo pomogły mi zostawić sztukę i teatr i wstąpić do seminarium duchownego. Karol Wojtyła napisał dramat Brat naszego Boga w latach 1944-50. Można powiedzieć, że zawarł w nim swoje najgłębsze pragnienia. Stać się wszystkim dla wszystkich, według słów świętego Pawła. Zwłaszcza dla ubogich. W akcie drugim dramatu ma miejsce znamienna scena. W swojej pracowni Adam Chmielowski rozmawia z Jezusem z obrazem Ecce Homo, który właśnie namalował. Mówi o swoich rozterkach, o pragnienie opuszczenia wszystkiego dla najuboższych, idzie z dzielenia z nim życia, choć tak ciężko mu wyrzec się samego siebie. Zastanawia się, czy Chrystus naprawdę mieszka w każdym człowieku. Notabene obraz ten znajduje się do dziś w kościele sióstr Albertanek na ulicy Woronicza w Krakowie. Warto tam iść w najbliższych dniach, by go kontemplować. Może modlić się przed nim w ciszy. Po owej rozmowie z Jezusem Adam Chmielowski idzie do spowiedzi, podczas której słyszy słowa spowiednika: daj się kształtować miłości. Potem Adam coraz częściej przynosi bezdomnym w ogrzewalni ubrania i jedzenie. Po wielu latach od napisania sztuki Brat naszego Boga w roku 2001 Jan Paweł II napisał w liście Novo Millennio in Entue, będącym niejako tekstem programowym Kościoła na nowe tysiąclecie: drodzy bracia i siostry, jeśli nasze działania rzeczywiście mają początek w kontemplacji Chrystusa, to powinniśmy umieć Go dostrzegać przede wszystkim w twarzach tych, z którymi On sam zechciał się utożsamić. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzieliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Nie należy oczywiście zapominać, że nikt nie może zostać pozbawiony naszej miłości, jako że Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Jednakże wedle jednoznacznych słów Ewangelii jest on w szczególny sposób obecny w ubogich. Dlatego wobec nich Kościół winien stosować opcję preferencyjną. Poprzez tę opcję dajemy świadectwo o kształcie miłości Boga, o Jego opatrzności i miłosierdziu. I w pewien sposób nadal rozsiewamy w dziejach ziarna Królestwa Bożego, które sam Jezus pozostawił w czasie swego ziemskiego życia, wychodząc naprzeciw tym, którzy zwracali się do Niego z wszelkimi potrzebami duchowymi i materialnymi. Adam Chmielowski stał się ostatecznie bratem naszego Boga. Boga żyjącego w najuboższych. Stał się bratem Albertem. Zamieszkał w ogrzewalni miejskiej przy ulicy Skawińskiej na Kazimierzu razem z bezdomnymi, alkoholikami i nędzarzami. Osobiście sprzeciwiał się jałmużnie jako niegodnej i nieprawdziwej formie pomocy najuboższym, uznając ją za doraźny zabieg mający na celu uspokojenia sumienia bogatych. Dał początek zgromadzeniu braci Albertynów, a następnie zgromadzeniu sióstr Albertynek. Do końca życia mieszkał w przytułku, dzieląc swe życie z ubogimi. Karol Wojtyła, najpierw jako świecki, następnie jako ksiądz, zapragnął iść podobną drogą. Nie zawsze pozostał Bogi nie tylko duchem, lecz także materialnie. Najbliżsi znajomi z dawnych lat wspominają jego wrażliwość na najbiedniejszych. już jako ksiądz, wikariusz na pierwszej parafii w Niegowici, gdzie spędził ponad rok, dał się poznać jako wrażliwy na biedę ludzką. Prowadził bardzo skromny tryb życia i właściwie z tego ubogiego stylu nie zrezygnował nigdy. Z najbiedniejszymi parafianami dzielił się ofiarami otrzymanymi podczas kolędy oraz własnym mieniem. Wolny czas spędzał z młodzieżą na łonie natury. Zwyczaj ten przeniósł potem do Krakowa, gdzie przez kilka lat sprawował posługę duszpasterską w niedaleko stąd położonym kościele świętego Floriana. Począwszy od 1953 roku, wyprawiał się na wycieczki górskie z młodzieżą. Bieszczady, Beskidniski, Wyspowy. Brał udział w spływach kajakowych, na Brdzie, po jeziorach mazurskich. Dla zmylenia milicji komunistycznej często zdejmował sutannę i kazał nazywać się wujkiem. Podobne praktyki stosował jako biskup i kardynał. Znane są z tamtych czasów jego niezwykle skromne, ubogie wręcz msze święte, odprawiane na odwróconym dnem do góry kajaku. Obok stał krzyż zbudowany z dwóch wioseł. Wszystko to działo się jeszcze przed Soborem Watykańskim II. To świadczy o niezwykłej odwadze młodego księdza Wojtyły, o jego wyobraźni i wielkiej bliskości do ludzi. Poza polową mszą świętą, południową wieczorną modlitwą, dzień upływał na pokonywaniu kilkudziesięciu kilometrów szlaków górskich czy wodnych, wieńczonych rozbijaniem namiotów, wspólnymi posiłkami oraz dyskusjami, żartami i śpiewami przy ognisku. Wszystko to scalało grupę, pogłębiało przyjaźnie, rodziło miłość. Styl wyjazdów umożliwiał także osobisty kontakt każdego uczestnika wyjazdu z wujkiem. Z tamtych czasów wspomina tak. Za dobrych czasów liczyłem wakacje według ilości ognisk. Liczyłem wakacje według ilości nocy przespanych pod namiotem. Jeżeli była to odpowiednia ilość, to wtedy były też dobre wakacje, powiedział papież po latach w Castel Gandolfo w sierpniu 1985 roku. Na zdjęciach z wypraw górskich czy kajakowych widać kilka znamiennych szczegółów. Na przykład Karola Wojtyłę, golącego się, uśmiechniętego. W ręku trzyma rozpadający się pędzel do golenia. Lub stojącego na mostku ze swymi studentami, ze zwykłym drelichowym plecakiem. Lub płynącego kajakiem, zamyślonego, z brewiarzem w ręku. Studentom bardzo odpowiadał kapłan, który prawdziwie żył w orbicie ich spraw, który był po prostu jednym z nich. Dyskusje o wierze, środowe msze święte, inscenizacje teatralne, a także nieformalne spotkania sprawiały, że studenci pogłębiali znajomość z niezwykłym, zwłaszcza jak na owe czasy, kapłanem. To zaciężgnięte przy kościele świętego Floriana więzy doprowadziły do powstania grupy zwanej na początku rodzinką, a potem środowiskiem. George Weigel, wybitny biograf Jana Pawła II, zwraca uwagę na charakterystyczny rys papieża z Polski. Poprzedni papieże, mówiąc o swojej formacji w czasach, gdy byli młodymi księżmi, wspominali o latach spędzonych w Papieskiej Akademii Kościelnej, ekskluzywnej rzymskiej szkole dla kościelnych dyplomatów, albo o swoich pierwszych doświadczeniach profesorów seminarium. Tymczasem w każdej rozmowie o początkach swojego kapłaństwa Jan Paweł II podkreśla znaczenie swojego środowiska. Różnica to wielce znacząca. Przyjaźnie, które przetrwały próbę ponad 50 lat, przyniosły wielkie owoce w życiu zarówno wujka, jak i każdej z osób należącej do tego grona. Należy do niego takie postacie jak Jerzy Ciesielski, dziś sługa Boży, czy Wanda i Andrzej Półtawscy. Zadaniem codziennym kapłana jest uobecniać Boga, Boga Odkupiciela przez mszę świętą. Poza tym zaś zadaniem duszpasterza jest współżyć i obcować z ludźmi wszędzie, gdzie oni się znajdują, być z nimi we wszystkim, prócz grzechu. Pisał ksiądz Wojtyła w roku 1957 w artykule w czasopiśmie Homo Dei. Nieustannie wyciągnięte ręce w kierunku ludzi. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków jego pontyfikatu. Oto portret księdza Karola Wojtyły, prawdziwego ubogiego i w duchu, i materialnie. Oderwanego od tytułów, prestiżu, po prostu wujka. Czasem wręcz oderwanego od spraw materialnych i to tak bardzo, że niektórzy jego współpracownicy wspominają różne ciekawe przejścia, jakich z tego powodu musieli doświadczyć. Ksiądz profesor Andrzej Szostek, były rektor KUL-u, uczeń i przyjaciel Karola Wojtyły, wspominał: od czasu biskupstwa nie odbierał pensji na KUL-u i te pieniądze przeznaczał na stypendia dla studentów oraz na dojazdy swoich uczniów do Krakowa. Pensję z listopada 1978 roku przekazałem studentom, mówiąc, że mam dla nich dwie wiadomości. Dobrą i złą. Złą, że to już ostatnie stypendium. I dobrą, że to stypendium papieskie. Czasem słyszy się taką opinię, że Karol Wojtyła nie znał się na pieniądzach. I to jest prawda. On żył bardziej w świecie idei, wartości. Miał tylko łóżko i książki. Oto ubóstwo duchowe. Pierwsza droga do szczęścia ukazana na górze błogosławieństw. Karol Wojtyła, potem Jan Paweł II, żył czystą Ewangelią. Żył według zasady zapisanej przez świętego Pawła. Umiem cierpieć biedę. Umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Gdy został papieżem, nie zapomniał o najbiedniejszych. Odwiedzał ich podczas każdej ze swoich wizyt w różnych krajach świata. Można by tu podać wiele opisów, tekstów, kazań, słów i gestów życzliwości skierowanych do nich. Pewnie zabrakłoby całego roku, żeby je tu wszystkie przytoczyć. O jednym wszakże nie możemy zapomnieć. O tak zwanej opcji preferencyjnej na rzecz ubogich, którą głosi i na którą kładł wielki nacisk. Termin ten został użyty przez Jana Pawła II w encyklice Solicitudo Rei Socialis z roku 1987, gdzie znajdujemy określenie owej opcji preferencyjnej na rzecz ubogich. Jest to rodzaj opcji, czyli specjalna forma pierwszeństwa w praktykowaniu miłości chrześcijańskiej, poświadczona przez całą tradycję Kościoła. Odnosi się ona do życia każdego chrześcijanina, która ma być naśladowaniem życia Chrystusa. Ale stosuje się również do naszej społecznej odpowiedzialności, a zatem do stylu naszego życia, do decyzji, które trzeba stosownie podejmować w odniesieniu do własności i użytkowania dóbr. Papież zwraca uwagę przede wszystkim na styl życia. Nie chodzi mu w pierwszym rzędzie o czyny miłosierdzia, wielkie jałmużnę dla biednych, lecz chodzi o to, w jaki sposób żyjemy. W dzisiejszej dobie na produkcji dóbr materialnych mamy pozostać ludźmi ubogimi. To znaczy, winniśmy wytworzyć w sobie umiejętność samoograniczania siebie. Nie muszę mieć wszystkiego i to od zaraz. Nie muszę mieć najlepszych mebli, najnowocześniejszego tabletu, najmodniejszych ubrań. Przykład wujka ukazuje mi, że wystarczy łóżko, książki, może jeszcze zwykły komputer do pisania. Winien być otwarty bardziej na wartości duchowe, które są niewidzialne, niewymierne i których nie da się kupić w supermarketach czy wielkich galeriach, niż na te, które w przeciągu kilku miesięcy stają się już przestarzałe, bo wyszedł już nowy program, nowy model, nowa marka, pojawił się nowy trend. Moje życie ma być naśladowaniem życia Chrystusa. Ma stosować się do, jak mówi papież, decyzji, które trzeba stosownie podejmować w odniesieniu do własności i użytkowania dóbr. Zapytajmy, jak służymy naszymi dobrami? Jak je użytkujemy? Czy odważamy się na wyrzucenie jedzenia? Czy nasze szafy nie pękają w szwach od nadmiaru ubrań? Jak używamy mass mediów? Ile ich posiadamy? Jakich? Po cóż aż tak wiele? Czy potrafimy się dzielić nie z tego, co nam zbywa, lecz z tego, co jest nam konieczne, potrzebne do życia? Wejdźmy teraz w modlitwę z tymi pytaniami oraz ze słowami Jana Pawła II, zapisanymi w liście z okazji 150. rocznicy urodzin brata Alberta w 1995 roku. Postać brata Alberta jest bardzo bliska naszym czasom. Dzisiaj wiele mówi się i pisze o cywilizacji miłości, o potrzebie opcji preferencyjnej na rzecz ubogich. Święty brat Albert nie pisał uczonych traktatów na ten temat. On po prostu pokazał, jak trzeba miłosierdzie czynić. Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi sam stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie. Być dobrym jak chleb. Dziś ty i ja możemy być bratem Albertem. Czy zechcesz nim być?